Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. W studiu Radia Mors gościmy dzisiaj przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 16. Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, pana profesora doktora habilitowanego Cezarego Olbracht-Prądzyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, podtytuł tego zjazdu brzmi Solidarność w czasach nieufności. Czy w ogóle jest możliwa solidarność, jeżeli nie ma ufności między członkami społeczeństwa?
Traktowałbym ten tytuł jako też pewną formę niedopowiedzenia, bo moglibyśmy postawić znak zapytania na końcu i intencjonalnie zapytać właśnie w taki sposób, jak pan zapytał, solidarność w czasach nieufności. Jak to jest możliwe, czy to w ogóle jest możliwe i co by to miało znaczyć? Ale możemy też to odwrócić i powiedzieć, jak w sytuacji nieufności, jakoś tam społecznie ugruntowanej nieufności, budować solidarność, bez której żadna wspólnota, od najmniejszej rodzinnej wspólnoty, po największą wspólnotę obywatelską, narodową czy międzynarodową, istnieć nie może. Stąd właśnie w tym haśle zjazdu jest zawarty, myślę, najważniejszy paradoks sytuacji, w której my się jako Polacy znajdujemy i z jednej strony bycie tutaj w Gdańsku w oczywisty sposób mobilizuje nas i zobowiązuje nas do tego, aby hasło Solidarności się pojawiło, ale nie chcielibyśmy go sprowadzać do tego doświadczenia historycznego, o którym oczywiście też będziemy mówili, ale raczej do ważnego aspektu więzi społecznej, a solidarność jest ważnym elementem budującym więź. I do tego dylematu, jak funkcjonują te więzi społeczne dzisiaj w społeczeństwie polskim w czasach nieufności, a pewnie myślę, że tej nieufności mamy dużo, coraz więcej, ale nie jest ona efektem nowym. To nie jest zjawisko, które się pojawiło teraz, tydzień, miesiąc czy rok temu. To jest zjawisko o wiele bardziej ugruntowane.
Skąd ta nieufność się wzięła? Czy to jest wpływ łatwości komunikacji, łatwości przekazywania komunikatu, tego, że najpierw mówimy, później myślimy w tej chwili właściwie w mediach?
No, możemy powiedzieć tak, że są różne wytłumaczenia niskiego poziomu zaufania w Polsce. Profesor Sztompka kilka miesięcy przed zjazdem wydał monografię o zaufaniu społecznym, a chyba przez wszystkie przypadki, wszystkie środowiska polityczne, biznesowe, medialne, naukowe odmieniają i mówią o tym, że w Polsce mamy ogromny deficyt zaufania społecznego. I wszyscy zastanawiają się, z czego to się bierze oraz jakie są tego skutki. Skutki są nie tylko problematyczne, związane z niemożnością porozumienia się, czy politycznego, czy społecznego, ale skutki są również ekonomiczne, bo każda transakcja dosłownie albo metaforycznie musi być jakoś ubezpieczona, ponieważ nie ufamy kontrahentowi, czy on, aby terminu, słowa czy innych rzeczy, warunków umowy dotrzyma. No więc wyjaśnienia są takie, że z jednej strony odwołują się do historii i mówią, no to, że w Polsce mamy taki wysoki poziom uogólnionej nieufności, czyli na pytanie, czy osobie nieznajomej można ufać, w Polsce odpowiada 15%, że tak, a w Danii czy w Norwegii 75%, tak. Więc to są absolutnie różne bieguny. Im bliżej oczywiście, to ten procent rośnie. Najwyższy jest w stosunku do rodziny. Stąd mówimy o takim czasami familiaryzmie, patologicznym familiaryzmie, że on się zaufanie, krąg zaufania ogranicza się do najbliższego otoczenia rodzinnego i jeszcze może sąsiadów czy ludzi, koleżanek czy kolegów z pracy też tylko w jakimś zakresie. No ale to wyjaśnienie historyczne, które mówi, że mamy taki ten poziom deficytu, bo zabory, potem II wojna światowa i komunizm, no to my tego państwa mieliśmy tak niewiele, to kiedy my mieliśmy zbudować zaufanie? To jest ważne również dlatego, że to zaufanie do państwa polskiego jest dramatycznie, w ogóle do instytucji publicznych, zwłaszcza centralnych, jest dramatycznie niskie. anegdotycznie mogę podać, że w Kanadzie ileś lat temu zrobili takie badanie sondażowe, że jaka jest twoja opinia na temat działalności centralnego biura czegoś tam. No i tam 70 kilka procent oceniło pozytywnie, kilkanaście procent negatywnie, ileś nie miało zdania. No, rzecz polega na tym, że takie biuro w ogóle nie istnieje. Nie ma, ale ludzie mieli opinię. Dlaczego? No bo skojarzenie na to, czym jest to coś centralnego. No i dobre skojarzenie z państwem. Żartuję, że gdybyśmy u nas zadali takie pytanie o instytucję nieistniejącą, ale byśmy ją nazwali centralna instytucja państwowa, to mielibyśmy dokładnie odwrotny procent. No więc argument historyczny bywa bardzo często przywoływany, ale bywa też złudny. I tu jako historyk mogę powiedzieć, że jeśli porównamy się z Irlandią, która to Irlandia wcale nie miała łatwiejszej historii. Powstania przeciwko Brytyjczykom równie albo i bardziej krwawe. Państwa nie mieli bardzo długo. Albo weźmiemy Czechów, którzy też nie mieli państwa bardzo długo przecież, a tam poziom zaufania, poziom umiejętności współpracy jest bardzo wysoki. Więc argument historyczny jest, wydaje mi się, mało trafiony, również z tego względu, że na naszym terenie my mamy przykłady z okresu zaborczego, a więc bardzo trudnego okresu, kiedy potrafiliśmy wspólnie współpracować właśnie czy na Pomorzu, czy w Wielkopolsce i stworzyć coś wbrew, czy mimo państwa niemieckiego, a żeby to stworzyć, spółki parcelacyjne, pożyczkowe, organizacje kulturalne i tak dalej, trzeba to było zrobić od dołu i przy dużym poziomie zaufania społecznego. A więc wtedy je mieliśmy, mimo warunków rozbiorczych. Więc ja argument historyczny traktuję z dużą ostrożnością, także z tego względu, że w końcu przytrafiła nam się i Solidarność, przytrafił nam się Okrągły Stół, a więc zdolność do zbudowania konsensusu była wysoka, a ona wymaga zaufania. Obie strony absolutnie nie musiały i nie mogły się darzyć zaufaniem, no bo to przecież było w warunkach bardzo ostrego konfliktu. A mimo to jednak gdzieś ten element, wystarczający element zaufania się pojawił. Więc historycznie nie jesteśmy skazani. No to możemy powiedzieć, że może to jest pochodzenie chłopskie albo takie chłopsko-szlacheckie, że w chłopskim gospodarstwie to się ufa sobie, i koniec, swojej rodzinie. Szlachta w zasadzie także. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, ale to jest moje. Tutaj się ograniczam. Będziemy mieli cały panel dyskusji Nasza chata z kraja, czyli takiego dążności do tego, żeby się ograniczać, odcinać, żeby ten inny jakiś obcy nam tutaj się nie pojawił i nie zaburzył nam porządku. Ale moim zdaniem też jest to złudne, bo to właśnie z jednej strony szlachta, z której wyewoluowała w Polsce inteligencja, stworzyła na przykład pozytywistyczne działania, najpierw w Wielkopolsce, potem w Królestwie Polskim, a chłopi, cały ruch chłopski i tak dalej, zasadza się na czym? No, na wsi dzisiaj popatrzymy, mamy fantastyczne przykłady, ochotnicze straże pożarne. To jest instytucja, która się w ogromnej mierze opiera na zaufaniu. No bo jak ludzie jadą, nieprofesjonalni ludzie jadą do akcji, to muszą sobie ufać. Absolutnie, bo to idzie o życie. Albo koła gospodyń wiejskich. Więc mamy bardzo wiele przykładów, że potrafimy zbudować zaufanie. Więc diagnoza jest bardzo trudna. Nie da się jej prosto wytłumaczyć. Taka jest zresztą natura profesora, że prosto to się nic nie da wytłumaczyć. A jeszcze trudniej, gdyby padło następne pytanie, no to jak odbudować to zaufanie? Czyli co zrobić, aby ono w Polsce było wyższe? I tego się nie da zrobić w krótkim horyzoncie czasu. Stety lub niestety.
To nie brzmi optymistycznie przed konferencją, która ma akurat ten temat poruszać.
Znaczy to jest taki element diagnostyczny, realistyczny, ale moim zdaniem optymistyczne jest to, że mimo wszystko mamy bardzo dużo obszarów, gdzie potrafimy współpracować i mamy również takie doświadczenia historyczne, które pokazują, że potrafiliśmy współpracować. Nie zawsze o nich pamiętamy, nie zawsze się do nich odwołujemy i to uważam za poważny deficyt. Bo mamy bardzo silne takie wzmożenie romantycznego dyskursu, a uważam, że bardzo nam brakuje drugiej nogi, która jest z punktu widzenia tożsamości i też trwania wspólnoty narodowej czy obywatelskiej równie ważna, czyli tego nurtu pozytywistycznego, umownie oczywiście traktując, czy możemy nazwać modernizacyjnego, obojętnie jak sobie to nazwiemy, to nie ma większego znaczenia. Chodzi raczej o pewien typ postawy, bo w gruncie rzeczy jednak gdzieś tam na końcu zawsze idzie o to, aby ludziom się żyło lepiej. To są wyświechtane oczywiście hasła polityczne, ale czy my czegokolwiek innego oczekujemy od władzy? Ona ma nam zapewnić właśnie odpowiednią jakość życia. Jeśli coś ludzi frustruje, no to właśnie to, że ta jakość życia w ich ocenie nie jest wystarczająco dobra. Więc jest dużo przykładów pozytywnych i nie jest też tak, że nie można pewnych tendencji odwrócić. Tylko jeśli chcemy mówić o tym, że naszym zadaniem jest stworzyć wspólnotę obywatelską, która zasadza się na pewnej kulturze obywatelskiej, a fundamentem tej kultury jest zaufanie, to musimy mieć świadomość, że w budowanie tej wspólnoty trzeba zainwestować. Trzeba zainwestować dużo środków, trzeba zainwestować czas i energię i uważać, że to jest coś ważnego. Zawsze powtarzam i teraz coraz częściej się to gdzieś tam cytuję, że mieszkańców się ma, a obywateli trzeba stworzyć. Nikt tak z automatu nie rodzi się obywatelem. To jest długi proces powstawania obywatela i to jest proces, który trwa przez pokolenia i nie zawsze kończy się sukcesem.
Komu państwo zaufali jako organizatorzy i kogo państwo zaprosili na tą konferencję?
Będzie nas pewnie około 1000 osób się przewinie przez kongres, który będzie trwał przez 3 dni, właściwie 3,5 dnia. Przede wszystkim jest to spotkanie środowiska socjologicznego z całej Polski, ale z udziałem też niemałej liczby osób spoza Polski, z różnych krajów, w bliższym i dalszym otoczeniu. Jest chyba z kilkunastu krajów będą uczestniczyć, więc jest sporo grup również anglojęzycznych, co nas oczywiście cieszy, bo chodzi też o to, żeby przyglądać się naszym problemom z jakiejś szerszej perspektywy kontekstowej. Będą to przede wszystkim osoby ze środowiska akademickiego, ale nie tylko, ponieważ chcemy też pokazać, że socjologowie pracują właściwie wszędzie i uprawiają socjologię. Więc będą ludzie z instytucji, z agencji badawczych, będą z organizacji pozarządowych, z instytucji publicznych różnego rodzaju, na przykład z instytucji kultury. Będą głównie referaty, ale nie tylko, bo jest bardzo dużo wydarzeń towarzyszących, tak to sobie nazwaliśmy, wystawy, prezentacje filmów, dyskusje panelowe, prezentacje serii wydawniczych, projektów badawczych, książek. Bardzo, bardzo różny i bogaty jest ten program.
Pan jako organizator, którego panelu, którego wystąpienia najbardziej oczekuje, gdzie się spodziewa, że będzie najbardziej gorąca dyskusja?
Zjazd jest zorganizowany w taki sposób, że ma kilka sesji plenarnych. I myślę, że na tych sesjach plenarnych tam nie ma za bardzo miejsca na to, aby to było takie interaktywne, że jest dyskusja, bo siłą rzeczy one są ograniczone czasowo, ale myślę, że bardzo ciekaw jestem osobiście i myślę też, że to będzie ciekawa dyskusja na temat socjologii w sferze publicznej. Czyli mówiąc krótko, z jednej strony takich praktycznych zastosowań socjologii, ale z drugiej strony też społecznej odpowiedzialności socjologów za formułowane wnioski, za tworzenie wiedzy socjologicznej, za sposób prezentowania tej wiedzy. Są również sympozja. 3 sympozja odbędą się poza Wydziałem Nauk Społecznych, bo wszystko jest na wydziale, ale 3 będą poza Wydziałem Nauk Społecznych i to będą właśnie w Europejskim Centrum Solidarności, w Ratuszu Staromiejskim, w Nadbałtyckim Centrum Kultury i w Kościele Świętego Jana. I one będą poświęcone różnym tematom, na przykład w Kościele Świętego Jana, bo to akurat bardzo dobre miejsce, będzie o desakralizacji czy resakralizacji. A więc pytanie o rolę religii we współczesnym świecie, społeczną rolę religii, bo do niedawna jeszcze obowiązywał taki paradygmat, teoria sekularyzacji. Im bardziej nowoczesny, tym mniej religijny. Ale dzisiaj wiemy, że to się nie sprawdza, że mamy do czynienia z różnego rodzaju tendencjami resekularyzacyjnymi, czyli powrotem religii do sfery publicznej. Oczywiście innej religii niż ona była kiedyś, w innych wymiarach, ale co z tym się wiąże, jakie są tego skutki. Więc myślę, że to będą ciekawe dyskusje. No i jest kilkaset grup tematycznych, których rozrzut problemowy jest bardzo, bardzo szeroki, i kwestie polityczne, i gospodarcze, i kulturowe, no, w najróżniejszym wymiarze. Dla mnie oczywiście z racji obszaru badawczego będą ciekawe te grupy, które zajmują się kwestiami etnicznymi, które zajmują się pograniczami, które zajmują się ziemiami zachodnimi, no bo to jest to, czym się zajmuję, więc zamierzam też, mimo konieczności biegania i załatwiania różnych rzeczy, jednak na kilka grup pójść i przynajmniej posłuchać niektórych wystąpień.
To jest ogólnopolski zjazd socjologiczny. Czym w czasie tego zjazdu będzie się wyróżniał Gdański Ośrodek?
To mamy taką ambicję, powiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy, aby to był najlepszy zjazd socjologiczny, żeby mierzono zjazdy, które odbywają się co 3 lata przed Gdańskiem i po Gdańsku. Następny będzie we Wrocławiu i zamierzamy poprzeczkę zawiesić wysoko. I bardzo się cieszę, że w ogóle w organizacji zjazdu zaangażowało się naprawdę spore grono przede wszystkim pracowników Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, ale również z innych uczelni, socjologowie, czyli to jest rzeczywiście działanie gdańskiego środowiska socjologicznego, czy nawet trójmiejskiego, bo i z Politechniki, i z Akademii Marynarki Wojennych, i z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, z różnych. Ale też, że jest naprawdę spore grono przygotowanych, zdeterminowanych wolontariuszy. I współpracujemy tutaj nie tylko z naszymi studentami, ale z Regionalnym Centrum Wolontariatu, więc jakby ta sieć kooperacji tych podmiotów i osób, które są zaangażowane w przygotowanie tego zjazdu, jest naprawdę szeroka i jestem bardzo nie tylko wdzięczny tym wszystkim osobom, ale też bardzo zadowolony, że bez konieczności dopilnowywania, nagabywania, dyscyplinowania, monitorowania. Naprawdę ludzie są zaangażowani i bardzo pracują, a to zawsze gwarantuje, że coś się uda, bo nawet jak będą jakieś potknięcia, które przy tak ogromnym wydarzeniu są się rzeczy, to ludzie patrzą na nie i je rozumieją, jeśli widzą zaangażowanie ludzi, że po prostu nam zależy, a nam naprawdę zależy na tym, żeby zjazd był bardzo dobry. Myślę, że będziemy się wyróżniali i miejscem, w którym będzie, na kampusie, na wydziale, i chociażby tym, że wszystko jest na jednym miejscu, ale możemy też pojechać do tych instytucji i zobaczyć te instytucje, które funkcjonują u nas, i Centrum Świętego Jana, i ECS, ale również końcowa dyskusja w piątek będzie w Teatrze Szekspirowskim, właśnie Nasza Chata z Kraja. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja panelowa na temat problemów współczesnej Polski, więc przy okazji będą mogli uczestnicy zobaczyć te różne instytucje i to, co się w ogóle dzieje. Udało nam się załatwić, że będą uczestnicy mogli wejść na przykład do muzeów tutaj w Gdańsku i w Gdyni. I też zawsze był tak, że zjazd miał charakter integracyjny, bo to nie tylko referaty, wystąpienia, ale przede wszystkim spotkanie środowiskowe. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, nie tylko z Polski, po to, żeby się ze sobą spotkać. I zawsze były organizowane różnego rodzaju bankiety, no ale one były ekstra płatne, w związku z tym nie wszyscy mogli na nie iść, nie wszyscy chcieli wziąć w nich udział. A myśmy sobie postanowili, że zrobimy całkowicie demokratycznie, wzięliśmy sobie na ambit, że przygotujemy takie spotkanie towarzyskie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy zjazdu bez dodatkowych opłat. Nieważne, czy on jest profesor, rektor, czy jest student, wolontariusz, wszyscy razem. I to nam się udało, będziemy w Starym Maneżu mieli takie spotkanie towarzyskie, które mam nadzieję zapadnie wszystkim w pamięć i będą mówili, że to rzeczywiście było prawdziwie socjologiczne. My to nazywamy socjogdancing.
Mam pytanie odnośnie innych wydarzeń, panelów, sesji. Czy one są dostępne będą dostępne dla studentów, którzy nie są wśród wolontariuszy? Po prostu ogólnie dostępne czy będą?
Ogólno dostępne nie, bo to jest oczywiście zjazd, na który się zapisujemy i są opłaty zjazdowe, które trzeba było wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem. W ogóle trzeba się zarejestrować, żeby być pełnoprawnym uczestnikiem. Ale oczywiście, zwłaszcza jeśli przyjdą studenci i będą chcieli wejść, posłuchać, wejść na którąś z grup, czy posłuchać wykładów, na sesjach plenarnych, to nie będziemy absolutnie nikogo ścigać czy wyganiać. Oczywiście on, ta osoba, nie mając identyfikatora, nie będzie mogła otrzymać programu, będzie mogła dostać wyżywienia, ale jeśli się zdarzy, że ktoś przyjdzie, bo temat go zaciekawi, osoba, to oczywiście nie będziemy tutaj drzwi przed nikim zamykali.
Więc osoby, które by chciały skorzystać z takiego zaproszenia, zachęcam do zajrzenia na stronę zjazdu. Adres to jest 16zjazd.pts.pl. Zjazd się odbywa od 14 września do 17 września, czyli już wkrótce. Czy już wszystko jest dopięte?
Myślę, że wszystko jest dopięte, aczkolwiek wiadomo, że im bliżej, tym emocje bardziej rosną i tym więcej wychodzi bardzo drobnych rzeczy, bardzo drobnych szczegółów, które ktoś musi załatwić, rozwiązać czy zrobić. I wtedy rzeczywiście pokazuje się, jak ważna jest ta mobilizacja i szybkość współpracy.
Widzę, że ma pan publikację. Zwykle publikacje są po zjazdach.
To nie jest publikacja, to jest cały ładnie, bardzo ładnie i to właśnie jest rzecz, która ma nas również wyróżniać. Bardzo ładnie, estetycznie wydany program, bardzo szczegółowy program zjazdu, ale to nie jest tylko program, bo tu też opisujemy naszych partnerów, opisujemy nas jako środowisko socjologiczne, opisujemy miejsca, które warto zobaczyć, więc jest to taki kompleksowy przewodnik nie tylko po samym zjeździe, po kampusie uniwersyteckim, po najbliższym otoczeniu, ale troszkę też po Trójmieście, gdzie można pojechać, co można zobaczyć, jak się poruszać, jak można gdzieś dojechać, co to jest za miejsce, w które pojedziesz do ECS-u czy do Teatru Szekspirowskiego. Wszystko jest w tej publikacji.
Wspomniał pan, że ta publikacja też opisuje środowisko socjologiczne. Czy to środowisko jest bliżej Solidarności, czy bliżej Nieufności?
Myślę, że zorganizowanie tego zjazdu jest bardzo dobrym sprawdzianem wysokiego poziomu solidarności, bo nie da się zrobić takiej imprezy. My przygotowujemy ten zjazd od nieco ponad 2 lat. Oczywiście im bliżej wydarzenia, tym to jest bardziej intensywne, ale de facto spotykamy się od ponad 2 lat i w grupie, która to przygotowuje, to jest kilkadziesiąt osób, musiał się wytworzyć taki stopień zaufania i solidarności, dzięki któremu możemy to zrobić, bo wyłącznie w oparciu o dyrektywy nie da się czegoś takiego zorganizować.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że gościem Radia Mors był przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 16. Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, pan profesor doktor habilitowany Cezary Orbracht-Prądzyński. Bardzo panu dziękuję. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na zjazd.
Gość Radia Mors.